Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę, że ważne, abyśmy w tym czasie także kongresu rozpoczynali nasze wystąpienie, nasze działanie właśnie od tego pozdrowienia. Ja chciałbym podzielić się tym tematem, który wydaje mi się dzisiaj bardzo ważny. Rodzina, fascynujący projekt, tożsamość, wartości, przyszłość. Podjąłem się może takiego karkołomnego zadania, bo chciałbym połączyć pewną refleksję teologiczną z pewnym przełożeniem tego na nasze konkretne wyzwania małżeńskie i rodzinne. Nie umawiałem się tutaj z księdzem profesorem, ale zaczynam właśnie swój wykład od cytatu z medytacji Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, bezinteresowny dar. Bardzo zachęcam do sięgnięcia po tę medytację. To jest zaledwie 7 stron, ale myślę bardzo, bardzo piękne świadectwo Jana Pawła II, jak on widzi miłość, odpowiedzialność, w jaki sposób te relacje między mężczyzną a kobietą się powinny kształtować. I pisze tam, to nie tylko ludzie z sobą się łączą, to Pan Bóg ich sobie wzajemnie daje i w tym urzeczywistnia się Jego stwórczy plan. Obdarował mężczyznę kobiecością podobnej do niego istoty ludzkiej. Uczynił ją dlań pomocą, a równocześnie jego dał kobiecie. Tak więc człowiek od początku jest dany drugiemu człowiekowi przez Boga. To jest, myślę, ten pierwszy podstawowy krok. Ten drugi człowiek, moja żona, mój mąż, moje dzieci są mi zadane, powie Wojtyła. A więc w relacji do nich odkrywam, czym jest odpowiedzialność. W relacji do nich odkrywam, że są dla mnie darem. W relacji do nich wreszcie odkrywam, że sam Bóg daje mi ich po to, abym na drodze mojego życia odkrywał to, co jest dla mnie najważniejsze. Ostatnio chodzi ze mną taka anegdotka, jeżeli chodzi o właśnie te relacje małżeńskie. Kiedyś proboszcz dostrzegł, że małżeństwo, które chodziło do kościoła bardzo często, on zmarł, młoda wdowa w ogóle jakoś nie śpieszy się z tym, żeby mszę świętę ofiarować za swojego małżonka i tak zaniepokojony pyta, co się stało, dlaczego? Przecież tak często państwo widziałem w kościele, teraz jakoś pani nie uważa, żeby mszę ofiarować za zmarłego męża? Ona tak z takim spokojem mówi, proszę księdza, jak on jest w niebie, to już mu msza święta niepotrzebna. Jak jest w piekle, to też mu jest niepotrzebna. A jak jest w czyśćcu, to ja go dobrze znam, tego pierona. On sobie tam poradzi. Więc chciałbym też pokazać, że to obdarowanie sobą nawzajem, ten Bóg, który daje drugiego człowieka, mamy pewien projekt, a więc to jest pewna rzeczywistość dynamiczna, która ma swój początek, ale to zakończenie będzie dopiero w niebie, kiedy zrozumiemy to wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Dalej powie papież, kobieta dana jest mężczyźnie, ażeby mógł zrozumieć siebie i wzajemnie mężczyzna jest dany kobiecie w tym samym celu. Mają potwierdzać wzajemnie swoje człowieczeństwo, zdumiewając się nad jego dwoistym bogactwem. W stworzonej kobiecie, myślę, przepiękne słowa papieża, mało o nim mówimy, tu też bije się w moje kapłańskie piersi, że mało o tym mówimy, w stworzonej kobiecie zawiera się jakby ostatnie słowo Boga Stwórcy. Kobiecość bowiem oznacza przyszłość człowieka. Kobiecość oznacza macierzyństwo, a macierzyństwo jest pierwszą formą zawierzenia człowieka człowiekowi. To słowo zawierzenie jest w tym miejscu szczególnie ważne. Właśnie. Rozpoczynamy ten wspólny projekt. Mężczyzna i kobieta, którzy spotykają się w tej dwoistości. Spotykają się, aby siebie nawzajem obdarować, aby odkrywać siebie w tej relacji bardzo wyjątkowej i niepowtarzalnej. Ta przygoda, to życie, które Bóg im daje w sakramencie małżeństwa, sprawia, że oboje mogą iść tą drogą, ciesząc się sobą nawzajem i nawzajem wnosząc siebie w to właśnie, co dzieje się w małżeństwie. Oczywiście ja ciągle pracuję jeszcze w sądzie biskupim. Wiele z tych spraw, które tam się toczy, to niestety sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, sakramentu małżeństwa. I widać właśnie, jak wiele, kiedy wnosimy do małżeństwa siebie, ale nie chcemy nad sobą pracować, jak wiele z tego dziedzictwa biologicznego jest dla nas nieraz przeszkodą. Jak ciągle pojawia się słowo ja. Jak ciągle właśnie ten mój egoizm staje się dla mnie najważniejszy i nie potrafię z niego zrezygnować. Pamiętam, kiedy właśnie jeszcze studiowałem w Hiszpanii, podczas jednego święta w parafii mieliśmy pójść taką agapę i podczas tej agapy takie dzielenie się słowem, trochę pewne refleksje i w pewnym momencie jeden mężczyzna mówi: ja w mojej rodzinie zawsze mam ostatnie słowo. Więc wszyscy pokawali tak ze zrozumieniem, rzeczywiście, no odważny, patrzą na żonę, a on ze spokojem mówi: tak, zawsze na końcu mówię tak, kochanie, mam ostatnie słowo. Nie? W związku z tym Bóg daje nam siebie. Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy odkrywali siebie. W tym właśnie odkrywaniu siebie chcemy zrozumieć to upodobanie. Bóg ogarnia mężczyznę i kobietę w całej prawdzie ich człowieczeństwa. W tej prawdzie on sam znajduje i stwórcze, i ojcowskie upodobanie. I to bezinteresowne upodobanie zaszczepia w ich sercu. Czyni ich zdolnymi do wzajemnego upodobania w sobie. Kobieta jawi się w oczach mężczyzny jako szczególna synteza piękna całego stworzenia i on jawi się w sposób podobny w jej oczach. To, że są nadzy, nie staje się w żadnej mierze źródłem zawstydzenia. Jeszcze kiedy Karol Wojtyła był kardynałem w Krakowie, pisał wcześniej także, ale pisał Miłość i odpowiedzialność. I myślę, że warto tam odkrywać pewną rzecz, która dzisiaj jest dla nas, myślę, też ważna. Tutaj te słowa padały o kwestii wstydu. Kardynał pisze: w miłości nie ma lęku, nie ma wstydu, bo nastąpiła absorpcja wstydu przez miłość. Człowiek w tym swoim podobaniu, w tym obdarowaniu siebie, w przyjęciu drugiego, jeżeli kocha, nie musi się wstydzić, nie musi się bać. Jest ta absorpcja wstydu, która sprawia, że miłość daje siebie drugiemu w pełni. Ale w tym projekcie miłości, w tym projekcie małżeństwa i rodziny czasami pojawiają się pewne problemy. Jakie one mogą być? Co się dzieje, kiedy patrzymy na miłość, tę naszą ludzką miłość, którą Pan Bóg nam daje? Otóż czasami pojawia się ten problem miłości, który po prostu skupia się na tym, aby być kochanym, a nie na tym, aby kochać. Kariera, pieniądze, stroje, troska o wygląd, to wszystko ma sprawić, że ktoś mnie pokocha. I ja naprawdę widzę to, niestety, widzę to, że w wielu przypadkach boimy się tej bezinteresownej miłości, bo ciągle nam się wydaje, że na miłość to my musimy sobie zasłużyć. I tym wyglądem zewnętrznym, i tym naszym oddziaływaniem, no właśnie, zrobić karierę, pieniądze, wtedy mnie ktoś pokocha, wtedy mnie ktoś zaakceptuje. No to jest podstawowy błąd. Ja nie muszę zasługiwać na miłość. Jestem kim jestem, z całym moim bogactwem, także z moimi wadami i problemami. I miłość, która rodzi się w tej naszej relacji, wyjątkowej relacji, ma polegać także na tej akceptacji, która ma mnie prowadzić do wzajemnego ubogacenia się i wzrostu. Problem, który pojawia się, to także problem obiektu, a nie problem zdolności. Mówimy, no kochać jest łatwo, ale znaleźć kogoś, kto będzie dla mnie odpowiednią parą, kto wejdzie w tę relację, to już nie jest takie proste. I znowu patrzymy mocno na siebie, skupiamy się mocno na sobie, a zapominamy o tym, że właśnie tak bardzo ważne jest to wyjście, aby spotkać się z drugim człowiekiem. Pojawia się także ta właśnie wizja kupna-sprzedaży. Mamy tę miłość romantyczną, mamy tę miłość, która właśnie jest zasługującą, mamy miłość, która w cudzysłowie, tak, która polega na tym, że trzeba jakoś tę miłość drugiego kupić, zasłużyć, trzeba być modnym. Ciekawe, że kiedy kilkanaście lat temu we Włoszech wśród studentów na świeckich uniwersytetach przeprowadzano badanie, dlaczego nie chcą zawierać związków małżeńskich, ani tych cywilnych, ani tych sakramentalnych, znaleziono odpowiedź, której się nie spodziewano. Ponieważ podano pewne podpowiedzi, a więc brak stałej pracy, brak stałego mieszkania własnego i tak dalej, i tak dalej. I młodzi nagle napisali: boimy się zaangażować. Boimy się wejść w związek, opowiedzieć o sobie, dać siebie i przyjąć drugiego. Ten lęk przed zaangażowaniem się sprawia, że niestety często młodzi decydują się na takie życie w wolnym związku. Zobaczymy, jak to będzie. I to ciekawe też przy tej okazji, myślę, warto zauważyć, jeżeli mówimy o tym, że najpierw muszą się wypróbować, pożyć sobie razem, a później dopiero będzie małżeństwo i wtedy już będzie super fajne małżeństwo. Według badań statystycznych i z Polski, i ze Stanów Zjednoczonych widać, że tak po prostu nie jest. Wiele z tych małżeństw, które wcześniej były w konkubinacie, w wolnym związku, po prostu się później rozpadają. Pojawia się też problem pomieszania tego uczucia zakochania się ze stałym uczuciem kochania, moglibyśmy powiedzieć, pozostawania w miłości, w tej relacji, w której odkrywamy i zalety, i wady osoby, którą kochamy, ale także w tej relacji rozwijamy się, aby razem wzrastać i odkrywać właśnie tę miłość, która daje człowiekowi potrzebną siłę i potrzebne działania. Dobrze, mamy więc pewien wstęp do tego projektu miłości. Jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie działań, spotkań, relacji naszych rodzin? Pokazuję Państwa badania CBOS-u z 2019 roku, gdzie badano częstotliwość spotkań w rodzinie, badano także jakość tych spotkań, ale także badano motywy tych spotkań. Kiedy mówimy o tym projekcie, ambitnym projekcie, którym jest małżeństwo i rodzina, zakładamy także, że ta nasza rodzina będzie rosła, czyli będziemy rodzić dzieci. Ta rodzina będzie rosła także poprzez to, że będziemy się poznawali nowych przyjaciół i prowadzili nowe relacje. I to jest ciekawe, że jeżeli chodzi o Polaków, najczęściej spotykamy się z okazji świąt kościelnych. Od 89 do 95% badanych przez CBOS pokazuje, że takie uroczystości jak chrzciny, pierwsza komunia, pogrzeb, imieniny, urodziny są takim miejscem do spotkania, do tego, aby się po prostu wzajemnie poznawać i sobą obdarowywać. Jeżeli chodzi o kwestię częstotliwości spotkań, to wygląda to w ten sposób, że zależy to od tego, jak wielka jest rodzina i gdzie ta rodzina mieszka. Większe natężenie tych spotkań rodzinnych deklarują te osoby, których rodzina skoncentrowana jest dosyć terytorialnie, niż ci, którzy są bardziej rozproszeni. Zauważane jest także, we wnioskach to podkreślają autorzy raportu, że badani z dużych, największych miast rzadziej spotykają się z rodzicami i z rodzeństwem, a także z dziadkami i teściami. Kontakty z tą ostatnią kategorią bliskich najczęściej deklarują wsi, mieszkańcy wsi, małych miast. Jeżeli chodzi o spotkania z mieszkającymi osobno dziećmi, in plus wyróżniają się mieszkańcy największych ośrodków, natomiast in minus badani z miast średniej wielkości. Jakie wartości podczas tych spotkań możemy przekazywać, jakie powiedzmy możemy wyróżnić, pokazać? Pani Ewa Adamczyk, która zajmuje się kwestiami także małżeństwa i rodziny, mówi o takich 15 wartościach, które podnoszą jakość życia rodzinnego. Nie będę ich tutaj szczegółowo omawiał, bo chciałbym skupić się jeszcze na kilku innych sprawach, ale spróbujmy je tylko wymienić. Akceptacja, miłość, branie pod uwagę, empatia, szacunek. Mówimy o tych wartościach, które są przekazywane sobie wzajemnie, a więc przez małżonków sobie nawzajem, a także przez małżonków w relacji do swoich dzieci, do rodziny szerszej, biologicznej, a także przez dzieci w drugą stronę. A więc te wartości przepływają wzajemnie przez całą rodzinę i nie może być tak, że ktoś ma tylko, powiedzmy, wyłączność na jedną wartość, którą przekazuje, a ktoś inny na inną. Te wartości powinny być czymś płynnym, co jest wzajemnie sobie przekazywane i przyjmowane. Wolność, styl komunikacji, czułość, humor, zabawa. Zwróćmy uwagę, jak to jest ważne. Ja pamiętam, kiedyś wracałem z jednego spotkania, z jednej konferencji i akurat na stacji benzynowej zaczepiła mi ona dziewczyna, że księdza, widzę, że ksiądz jest księdzem, proszę się nie bać, ja wracam do domu autostopem Widzę, że ksiądz jedzie w tamtą stronę, ma takie numery rejestracyjne. Czy ksiądz mógł mnie ze sobą zabrać? Więc zabrałem ją i było to dla mnie rzeczywiście spotkanie bardzo ubogacające. Opowiedziała mi o swojej rodzinie. Mieli taki zwyczaj, że w niedzielę rano dom był wyłączony. Nie mogli przychodzić żadni goście, nie było żadnej telewizji, radia, internetu. Ten czas w niedzielę rano był dla rodziny. Było wspólne śniadanie, zawsze wspólne śniadanie. Miała jeszcze jedną siostrę. Było wspólne śniadanie. Po śniadaniu, kiedy one były jeszcze mniejsze, rodzice pili kawę, wyciągano gry planszowe, ewentualnie zdjęcia, opowiadano historię z ich dzieciństwa, przypominano sobie różne wydarzenia właśnie z tego, co działo się w ich życiu. I ona mówiła wtedy do mnie jako studentka, która kończyła studia, że księdza, ja, kiedy będę miała rodzinę, zrobię dokładnie to samo. Będę pilnowała rytuałów, będę pilnowała tego, abyśmy razem, jako rodzina, mieli taki swój czas na wyłączność. Mamy ustalone ze znajomymi, z rodzicami, wtedy nikt do nas nie dzwoni. To jest czas dla rodziny. Oczywiście ten czas możemy dostosować w zależności od tego, jak pracujemy, ale myślę, że bardzo ważne jest to, abyśmy właśnie tworzyli nasze rytuały rodzinne, które są nasze. Podkreślam to nasze. To nas identyfikuje. To stanowi też o pewnej naszej tożsamości. To stanowi o tym miejscu, gdzie przekazujemy sobie wzajemnie siebie poprzez bycie ze sobą, poprzez czas, który razem ze sobą spędzamy. Następna sprawa to kwestia odpoczynek, wkład w jakość życia, uznanie, wdzięczność i życzliwość. Ja nie chciałbym tutaj robić jakiegoś quizu czy sondażu, ale myślę, że w tym miejscu byłby on pozytywny. Ale zapytajmy siebie, jak często spożywamy razem ze sobą posiłek. Jeżeli mówimy o tym odpoczynku, jakości życia, wdzięczności, życzliwości, bo to jest też miejsce, gdzie możemy te właśnie wartości przekazywać. Czy mamy czas na to, aby wspólnie usiąść do stołu i przy tym stole uczyć się właśnie tej wdzięczności za to, że jesteśmy razem, tej wzajemnej życzliwości. Popatrzmy, ile tam można rzeczy wspaniałych zrobić, poczynając od tego, że stopniowo angażujemy dzieci w to, aby nie przychodziły do stołu jak do restauracji, ale aby się czuły współodpowiedzialne za tworzenie tego stołu, przy którym usiadamy, ale także za tworzenie atmosfery. To czasami wychodzi bardzo brutalnie, ten brak tego stołu rodzinnego, kiedy przychodzą do mnie do spowiedzi różni ludzie, mówią, księdza, no tak się dzieje, że w naszym domu nawet syn do Wigilii nie chce usiąść. Ale on przez cały rok do stołu nie siada, bo takiego zwyczaju po prostu nie było. I teraz chcą go zmusić do Wigilii przy stole. On się czuje nieswojo. On nie wie, że to jest stół rodzinny, przy którym spożywamy razem posiłek. To ciekawe, kiedyś próbowaliśmy taką kampanię społeczną zrobić. Nie była ona aż tak duża, bo nie mieliśmy takich funduszy jako Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin razem przy stole. I szukając pewnych konkretnych badań, odkryliśmy, że w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono wśród młodocianych przestępców badania na temat tego, jak często spożywali posiłki rodzinne. Okazało się, że wielu z nich w ogóle nie siedziało przy stole rodzinnym, nawet nie wiedzą, co to jest. Popatrzmy, jak ważna jest ta istota stołu, przy którym spotykamy się, przy którym obdarzamy siebie właśnie wdzięcznością, życzliwością, uznaniem, gdzie uczymy się, że mleko nie jest z Biedronki, tylko od krowy, tak? Takie proste rzeczy, które właśnie przekazujemy właśnie po to, abyśmy mogli się rozwijać jako małżeństwo i jako rodzina. Chciałbym teraz sięgnąć do takiego apelu, bo mówiliśmy, że jest to pewien projekt, że jest to pewien projekt, który chcemy realizować. Jest to misja, bo chcemy umocnić swoją tożsamość. Chcemy uczyć się wartości i później je przekazywać. I chciałbym, abyśmy sięgnęli, to jest końcówka Humanae Vitae i apel Pawła VI, skierowany co prawda do biskupów, ale pamiętamy 68 rok publikacji Humanae Vitae. Myślę, że warto wrócić dzisiaj do tego tekstu z wielu różnych względów, ale zwróćmy uwagę, co wtedy pisał do biskupów, a chciałbym, abyśmy to dzisiaj spróbowali odnieść do siebie i pozwolę sobie zacytować. Pisał do biskupów, abyście z wszelką gorliwością i niezwłocznie oddali się dziełu zabezpieczenia małżeństwa i obrony jego świętości, tak, aby życie małżeńskie osiągało coraz wyższą ludzką i chrześcijańską doskonałość. Zadanie to uważajcie za najważniejsze dzieło i obowiązek nałożony na was w obecnych czasach. Jak dobrze wiecie, zadanie to wymaga pewnej koordynacji działalności duszpasterskiej we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej, mianowicie ekonomicznej, kulturalnej i społecznej. I myślę, że przy tej okazji wielkie słowa uznania i wdzięczności organizatorom Kongresu Małżeństwo Świdnicy za to, że próbują, robią to, realizują od wielu lat właśnie umacniać małżeństwa i rodziny chrześcijańskie w tym szukaniu tego, co najważniejsze, w tym umacnianiu tych fundamentów, które rzeczywiście są podstawowe. Ale zobaczmy także to, co mówi do nas papież Franciszek po synodzie z 2014 roku. To jest jeszcze relacja, czyli dokument końcowy. I tam pisze, zadaniem duszpasterstwa małżeństw i rodzin jest naśladowanie Chrystusa, który spoglądał na spotykanych ludzi z miłością i czułością, towarzysząc ich krokom z prawdą, cierpliwością i miłosierdziem, głosząc wymagania Królestwa Bożego. Myślę, że to bardzo mocno odnosi się do wszystkich, i duszpasterzy, i do rodziców, do małżonków. Być blisko, spoglądać na spotykanych ludzi z miłością, czułością, towarzysząc ich krokom z prawdą, cierpliwością i miłosierdziem, głosząc wymagania Królestwa Bożego. Oczywiście wiemy, że to nie jest proste i czasami mamy dzisiaj do czynienia z takim obrazem, że albo w jedną stronę oddajemy wychowanie dzieci do szkoły na katechezę i w ogóle się jakoś tym nie zajmujemy. Z drugiej strony mamy takie nadopiekuńcze rodziny, gdzie tego dziecka nie chcą wypuścić. A tu mamy właśnie z czułością, z miłością towarzyszyć, iść i głosić właśnie te wymagania Królestwa Bożego w całym pięknie i w całości. Kim jest ta osoba w relacji? Mamy pewien projekt, mamy pewną tożsamość. I tutaj myślę, mówimy o tej tożsamości chrześcijańskiej, bo taka jest też ta natura naszego kongresu. Mamy pewne zadania, które przed nami stoją. Mamy pewne wartości do realizacji. Co dalej? Jak ta istota osoby może być realizowana, jak może być odkrywana? Ponieważ osoba ludzka posiada naturalny i strukturalny wymiar społeczny i podstawowym i pierwotnym przejawem społecznego wymiaru osoby jest małżeństwo i rodzina, to duchowość realizuje się konkretnie we wspólnocie rodzinnej. Powie dalej papież Franciszek, a Amoris Laetitia już tym razem. Zatem osoby posiadające głębokie pragnienie duchowe nie powinny odczuwać, że rodzina oddala je od rozwoju w życiu Duchem Świętym, ale że jest to droga, której użył Pan, aby je doprowadzić do szczytów zjednoczenia mistycznego. A więc pierwsza podstawowa sprawa, nie da się realizować tego projektu, jeżeli w naszym małżeństwie nie ma tej głębokiej, duchowej więzi z Jezusem Chrystusem. Nie da się w pełni realizować i osiągać tych szczytów mistycznego zjednoczenia, jeżeli sami nie potrafimy najpierw uklęknąć, pomodlić się i odkryć tej obecności Jezusa Chrystusa. Była tutaj wcześniej mowa o rekolekcjach małżeńskich. Ja pamiętam jedną parę małżeńską, która była na rekolekcjach małżeńskich, później przyszli do mnie i mówią, proszę księdza, no naszym postanowieniem po rekolekcjach było, że będziemy się wspólnie modlić. Mimo że ja byłem długo ministrantem, moja żona śpiewała w scholi parafialnej, no nie bardzo wiedzieliśmy, jak to zrobić. Więc poszliśmy najkrótszą drogą na skróty, powiedzieliśmy sobie codziennie przed pójściem spać, klękamy, łapiemy się za ręce, odmawiamy razem Ojcze Nasz. I mówią, proszę księdza, to była pułapka, którą nam przygotował Pan Bóg. Bo nagle pierwszego dnia, kiedy stwierdziliśmy, że chcemy to zrobić, że zobowiązaliśmy się, mieliśmy bardzo trudną kłótnię i rozmowę. I nagle doszliśmy do słów i odpuść nam nasze winy i dalej nie poszło. I stwierdziliśmy, dobrze, w takim przypadku siadamy, rozmawiamy, wyjaśniamy sprawę i kończymy modlitwę. I okazało się, że od tego momentu, kiedy zaczęli praktykować tę modlitwę, zawsze, kiedy dochodzą do tych słów, zaczynają rozmawiać o tym, co działo się tego konkretnego dnia. co się stało, jak to wyglądało, jakie były czasami trudne emocje. I dzięki temu naprawdę ich małżeństwo zyskało na tej jakości, o której oni mówią, tej jakości relacji między nami, bliskości między nami. I mówią mi, proszę księdza, nawet seks jest lepszy. Tak? Bo się okazuje, że jeżeli naprawdę jesteśmy ze sobą duchowo pogodzeni, jesteśmy w bliskości z Chrystusem, to nawet to nasze bycie razem w bliskości małżeńskiej zyskuje na jakości i zyskuje na tym, aby być rzeczywiście bliżej Jezusa Chrystusa. Jakie są te wymiary rodziny? Bo myślę, że jest to też ważne. Jest to wspólnota. Wspólnota osób, które razem w tej obecności Chrystusa zmierzają ku zbawieniu wiecznemu. Jest to wspólnota, która przekazuje życie. Żadna inna wspólnota nie potrafi tego dać. Małżeństwo, rodzina staje się miejscem przekazywania życia. Rodzina to także Kościół modlący się. Kościół, który przez zwykłe, codzienne sprawy odkrywa obecność Boga w swoim życiu i przekazuje go dalej. Pamiętam taką anegdotkę o tej modlitwie. Nie czas i miejsce, aby rozwijać głębiej ten temat tutaj, ale pamiętam, kiedy właśnie prowadziłem rekolekcje małżeńskie dla ludzi, którzy pracowali w diecezji, posługiwali w diecezji jako doradcy życia rodzinnego i przyjeżdżał tam mąż jednej z tych pań. Był trochę, później wyjeżdżał i akurat trafił na konferencję, kiedy mówiliśmy o modlitwie, o różnych wymiarach modlitwy, także o tym właśnie, że małżonkowie, którzy są w stanie łaski uświęcającej, współżyją ze sobą w sposób czysty, piękny, dając się sobie nawzajem i przyjmując, to naprawdę się modlą. To jest najpiękniejsza modlitwa małżonków. I kiedy już było podsumowanie tych rekolekcji, ten mężczyzna się zjawił, był czas na refleksję, na pytania. Nagle on się zgłasza i mówi do mnie, księdza, no bo ja jestem mężem tej pani, doradczyni, ona mi o tym nigdy nie mówiła, mówi, ale czy ksiądz jest pewien, że to, co ksiądz mówi, to jest prawdą? No, oczywiście, to nie ja to wymyślam, to przecież teologia Jan Paweł II i tak dalej. No tak popatrzył na mnie z uśmiechem i mówi, to ja zapewniam teraz księdza, że my wszyscy mężczyźni będziemy się w intencji księdza bardzo gorliwie teraz modlili. Więc też takie wymiary praktyczne czasami się zdarzają. Rodzina jest miejscem edukacji. Myślę, że też tutaj wiele tematów dotykamy, ale kwestia edukacji, uczenia się, myślę, pierwszej rzeczy podstawowej, czyli uczenia się bycia człowiekiem. To, co jakoś w edukacji naszej katolickiej mocno wybrzmiewa, to humanizowanie. Bycie człowiekiem dla człowieka. Tu uczymy się przecież i tego szacunku, tu uczymy się tej wzajemnej bliskości, tu uczymy się, w jaki sposób mamy później pracować, rozwijać się i tak dalej, i tak dalej. To w rodzinie uczymy się, czym jest praca, a także odkrywamy ten rozwój osobisty, bo przecież rodzice są tymi pierwszymi, którzy nas motywują, abyśmy wzrastali, abyśmy się rozwijali. Oczywiście to nie jest też takie proste, bo tutaj kwestie czasami różnych ambicji, także rodzicielskich, ale w sposób naturalny zapraszamy dzieci, aby się rozwijały, aby odkrywały świat, aby odkrywały także Pana Boga, aby odkrywały wartość pracy. I to jest, myślę, dzisiaj też ważne. To w rodzinie uczymy się tej czułości. I myślę, że choć czasami trudno się nam słucha Franciszka, to słowo czułość, troska, która przewija się w jego nauczaniu, warto byśmy je odkrywali konkretnie w naszych małżeństwach i w naszych rodzinach. Wreszcie coś, co jest, myślę, bardzo wyjątkowe i nieraz to słyszę od różnych moich przyjaciół, psychologów, mówią przebaczenie, pojednanie się bez odniesienia tego do Pana Boga jest prawie niemożliwe. Ponieważ mówiłem, że będę starał się połączyć pewne rzeczy bardziej teoretyczne z praktycznymi, to opowiem pewną historię, bo chciałbym, aby to też wybrzmiało. To przebaczenie w małżeństwie, w rodzinie, przebaczenie także oferowane na zewnątrz, staje się podstawą wolności człowieka. Kiedy jeszcze studiowałem w Hiszpanii, dojeżdżałem taką jedną parafię, tam ksiądz proboszcz załatwił, że jedna z pań akurat jeździła zawsze w piątki do swoich rodziców na tą parafię i po drodze mnie zabierała. I jak już trochę poznaliśmy się, opowiedziała historię swojej rodziny. dokładnie jej babci. Czas wojny domowej w Hiszpanii, bardzo brutalny. Scena jak trochę z Ewangelii. Jej dziadek był notariuszem, był człowiekiem bogatym, wykształconym. Jej babcia była nauczycielką w niewielkiej wiosce u podnóża gór Pirenejów. W pewnym momencie zgłasza się 3 rodziny. Ich domy spaliły się. Biedni proszą o pomoc. Dziadek tej kobiety, nazwijmy ją Anna, mówi: dobrze, mam tutaj 2 domy. Na razie nikt ich nie dzierżawi. Zostawiam wam do dyspozycji. 2. Musicie się jakoś 3 rodziny tam pomieścić. Są duże. Ale wszystko się dobrze dzieje. On daje im te domy, daje w sensie udostępnia im bez żadnych opłat, pomaga znaleźć pracę i tak dalej. Przychodzą partyzanci komunistyczni, szukający właśnie takich liderów katolickich, mocnych, silnych i pierwsze co robią, szukają tego notariusza. Na czele tej watahy idzie 3 mężczyzn, którzy jeszcze niedawno od niego otrzymali wszelką potrzebną pomoc. To oni wskazują, gdzie mieszka, to oni idą na zewnątrz. Tam zostaje rozstrzelany bez żadnego sądu, tylko dlatego, że jest katolikiem i jest znanym działaczem katolickim. To wszystko dzieje się na oczach żony i córki tej pani Anny. Po pewnym czasie przychodzą żołnierze generała Franco, mówią do żony, do wdowy: słuchaj, wiemy, że widziałaś, kto go wyprowadzał, kto go zabijał. Wskaż ich palcem, my ich osądzimy, ich zabijemy. I nagle słyszą stwierdzenie: nie, mój mąż tego by nie chciał. Nie chcę krwi zmywać krwią. Wierzył w Chrystusa, ja wierzę w Chrystusa, nie pozwolę na to. Wiem, ale nie chcę tego. Miała taki zwyczaj, że jako wiejska nauczycielka przychodziła i przed każdym pogrzebem odmawiała różaniec. Kiedy zmarł pierwszy z oprawców jej męża, wszyscy myśleli, że nie przyjdzie. Ona tam była, modląc się na różańcu. I tak pochowała 3 po kolei oprawców swojego męża. I ta Anna mówiła mi: proszę księdza, ja widziałam, że moja babcia naprawdę z serca wybaczyła. Miała w sobie pokój, miała w sobie miłość. Moja mama nigdy tego nie zrobiła. Zawsze była zła, zawsze była złośliwa wobec nas, zawsze coś złego działo się i zawsze miała w sobie taki niepokój, miała w sobie taką złość, taką agresję. I ona mówiła jako psycholog do mnie: ja odkrywam jako osoba wierząca, że przebaczenia możemy się nauczyć tylko w rodzinie, tylko właśnie poprzez spotkanie z Panem Bogiem. I rodzina, małżeństwo jest tym miejscem uprzywilejowanym, gdzie uczymy się tego przebaczenia sobie wzajemnie, gdzie uczymy się tego pojednania ze sobą, z Bogiem, z drugim człowiekiem. Najpiękniejsze miejsce. A sami też wiemy, przedtem o tym słyszeliśmy, tak, że nieraz tyle jest różnych tarć, tyle różnych problemów. I myślę, że warto jednak tutaj uczyć się tego przebaczenia. Wracam do tych słów, które pani Dorota Łosiewicz powiedziała. Niech, słów świętego Pawła, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I tego też musimy uczyć się w rodzinach. Mówię to świadomie, musimy. I tego też powinniśmy uczyć naszych najbliższych. Jeżeli mamy mówić o tym przekazywaniu tych wartości, to oczywiście dzieje się to na poziomie naszej rodziny, ale chciałbym też zachęcić do tego, abyśmy potrafili zrealizować marzenie Pawła VI, zapisane także w Humanae Vitae, którym mówił: moim marzeniem jest dojście do takiego etapu, kiedy równi służą równym. Co to znaczy? Mówił: chcę, aby rodziny, które same żyją obecnością Boga w swoim życiu, które przeszły przez różne swoje radości i kryzysy, które tworzą atmosferę wychowania dla swoich dzieci, stały się naturalnymi duszpasterzami, stali się tymi, którzy będą pomagali innym odkrywać Pana Boga i ich do Pana Boga zapraszać. Równi służą równym. I myślę, że to jest też wielkie nasze zadanie, żeby wychodząc z tego kongresu, pomyśleć o tym, w jaki sposób ja mogę to przekazać dalej. Aby nie zostawić tego bogactwa tylko dla siebie, tych wszystkich usłyszanych treści, ale właśnie przekazać je tym, którzy są obok mnie, a którzy może czasami jakoś są od Pana Boga daleko. I myślę, że warto odkrywać z papieżem Franciszkiem w numerze 37 Audi Laetitia to, co tam mówił o kwestiach właśnie tego duszpasterzowania, o kwestię tego bycia ze sobą. I mówi, przez długi czas byliśmy przekonani, że jedynie kładąc nacisk na kwestie doktrynalne, bioetyczne, moralne, nie pobudzając do otwartości na łaskę, dostatecznie wsparliśmy rodziny, umacniając więź małżeństw i wypełniliśmy sensem ich wspólne życie. Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować. To jest, myślę, też bardzo ważne, byśmy w naszych rodzinach, tak, umieli przekazywać tę bliskość, tę czułość, abyśmy umieli tak kształtować sumienia i dzieci, i naszych domowników, aby odkrywali tę obecność Pana Boga w swoim życiu. I to, bo chciałbym też, abyśmy zobaczyli, że te małżeństwa są w sposób naturalny powołane do duszpasterstwa właśnie rodzin, to otwiera drzwi do duszpasterstwa pozytywnego, gościnnego, umożliwiającego stopniowe pogłębianie wymagań Ewangelii. Tutaj papież powie, myślę, ważną rzecz. Przestańmy się wreszcie bronić. Zacznijmy głosić Ewangelię rodziny. Wykorzystajmy całą dynamikę zawartą w sakramencie małżeństwa, aby głosić, że miłość jest piękna, że Bóg jest dobry, a my jako ludzie wierzący mamy jeszcze tyle dobrych i pięknych rzeczy do zrobienia. Chciałbym, ponieważ powoli mi się kończy czas, chciałbym, abyśmy wrócili do dokumentu, który trochę gdzieś nam zapadł już w niepamięć, ale myślę, że warto go odkrywać. Bardzo tylko króciutko. Familiaris Consortio, rok 81. Cztery zadania rodziny chrześcijańskiej. Mamy małżeństwo, mamy rodzinę, mamy pewien projekt, który się rozwija, uzyskując swoją własną tożsamość, przekazując pewne wartości. I papież już powie, mam dla was konkretne zadania. Jak one mają wyglądać? Pierwsza sprawa to tworzenie wspólnoty osób. Wspólnoty wyjątkowej, wspólnoty opartej o communio personarum. I ta wspólnota na tym swoim pierwszym, podstawowym wymiarze opiera się o relację małżeńską męża i żony. Nic tej relacji nie może uzupełnić, nic nie może zastąpić. Jest ona pierwsza i podstawowa. To już padało troszeczkę tutaj u moich przedmówców, ale myślę, że ciągle trzeba do tego wracać. Centrum jest relacja męża i żony. Tutaj uczymy się, jeżeli chodzi o męża i żonę, tutaj uczymy się tej naszej wyjątkowości, tu uczymy się być darem, tu tworzymy tę komunię osób, która później gwarantuje bezpieczeństwo dzieciom, która później gwarantuje edukację i to wszystko, o czym mówiliśmy. Ta wspólnota osób nie może być przez nikogo zastąpiona i tutaj do tego nie wracam, bo to jest olbrzymi, olbrzymi temat, ale tutaj to przysłowiowe mieszkanie z teściami czy mama, która się wtrąca, no to rzeczywiście jest czasami problemem. Może trudny żart, ale z Hiszpanii, więc niech będzie. Byłem wtedy 2-letnim księdzem i pewnie człowiek, któremu teściowa mocno już dopiekła, siedzieliśmy właśnie podczas takiego spotkania wspólnotowego i on do mnie mówi, ksiądz jest jeszcze młodym księdzem, czy ksiądz wie, jak należy pochować teściową? No, normalnie. On z taką złością do mnie mówi, nie, twarzą w dół, bo jakby nie daj Boże cholera się obudziła, chciała wykopać, to się zakopie. Więc mi się to łatwo mówi z perspektywy kapłana, ale myślę, że są trudne rzeczy. I jeszcze raz wracam, podstawowa, fundamentalna relacja męża i żony, z której wypływają wszystkie inne relacje. Do dzieci, do teściów i tak dalej, i tak dalej. Troska o życie. O tym już wspominałem. Nikt inny, tylko małżeństwo i rodzina jest właśnie tym miejscem, gdzie rodzą się dzieci, gdzie dzieci zyskują możliwość wzrostu, rozwoju. To jest to miejsce, gdzie rzeczywiście uczymy się siebie, ale ta troska o życie to także troska o naszych najbliższych, o tych najstarszych, o tych, którzy może są singlami, o tych, którzy może z powodu pandemii i tak dalej, czują się bardzo osamotnieni. To jest też zadanie rodziny chrześcijańskiej. Troska o to życie w całym wymiarze, od samego poczęcia aż po naturalną śmierć. Wreszcie zaangażowanie się w życie i działanie wspólnoty lokalnej. Jest to bardzo ważne. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, aby rzeczywiście troszczyć się, rozwijać, budować nasze rodziny, to musimy zadbać o to, abyśmy byli reprezentowani, abyśmy mieli jasny, mocny głos, jeżeli chodzi o tworzenie tej wspólnoty lokalnej, samorządowej, gdzie też kwestia wychowania naszych dzieci, kwestia budowania pewnych infrastruktury przyjaznej małżeństwu i rodzinie będzie brana pod uwagę. Wreszcie kwestia zaangażowania się w życie i działanie Kościoła, co jest też bardzo, bardzo ważne, ale myślę, że tutaj tego nie muszę przekonywać. Chciałbym tylko na koniec powiedzieć Państwu o takiej rzeczy, którą odkrywaliśmy razem z pewnym think tankiem na temat tego, jak dzisiaj mówić o rodzinie, aby ona była atrakcyjna, piękna. To troszeczkę tak już jako uzupełnienie. Pozwalam sobie 3 minutki, dobrze? Przedłużyć tylko. Proszę. Dobrze, to... Dobrze. Chciałbym zachęcić do tego, byśmy odkrywali pewne zasady komunikacji. Nazwaliśmy to marka rodzina. Jak komunikować, aby rzeczywiście to było piękne? Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj, i to są ciągle, te sondaże są bardzo wysokie w Polsce. Kiedy pytamy, co jest twoim szczęściem, co postrzegasz jako ideał szczęścia dla ciebie, niezmiennie 90% plus minus, czasami troszeczkę więcej, czasami mniej, w zależności od sondażu, mówi rodzina. Chcę mieć rodzinę. Kiedy my w Duszpasterstwie Rodzin, niektórzy z Państwa są tutaj zaangażowani, mówimy, no dobrze, ale rodzina to zaczyna się od małżeństwa. O, to już niekoniecznie. To już niekoniecznie, tak? Natomiast mamy się do czego odwołać, jeżeli mówimy o rodzinie. Okazuje się, że zdecydowana większość, ale to miażdżąca większość mówi, chcę mieć szczęśliwą rodzinę. Różnie ją postrzegam, różnie ją rozumiem, ale jednak mamy pewną podstawę, fundament, do którego możemy się odwołać. To są pewne badania, pewne działania pewnej pracowni, która zajmowała się tym badaniem. Pewne postulaty, które udało się wypracować i myślę, że warto je dostrzegać. 7 zasad komunikacji marki rodzina, już będę kończył. Mówienie o małżeństwie i rodzinie językiem korzyści, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Małżeństwo, rodzina jest dla ciebie korzyścią. Daje ci możliwość realizacji siebie, odkrywania drugiego człowieka. Daje wszystko, co gwarantuje ci szczęście i postrzeganie rzeczywiście dobra. Następna sprawa. Argumentacja w oparciu o dane, a nie przekonania. My czasami mówimy, no rodzina jest dobra, bo Pan Bóg tak powiedział. Dzisiaj dla wielu młodych ludzi to nie jest argument, tak? Ale jeżeli powiemy, i takie badania są prowadzone, że rodzina jest miejscem, gdzie uczymy się życia. Rodzina jest miejscem, gdzie czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Rodzina jest miejscem, w którym rzeczywiście uczymy się gospodarowania także tego ekonomicznego. I to są konkretne badania, które to dzisiaj pokazują, że to jest najlepsze miejsce ekonomiczne, tak to nazwijmy. Jeżeli o tym zaczynamy mówić, to wybijamy innym argumenty i pokazujemy, że ta rodzina wpisana jest głęboko w serce człowieka, w jego potrzeby. Myślę, warto o tym mówić, do tego wracać. Prawidłowe stosowanie pojęć rodzina i małżeństwo. Słyszymy, no rodzina patchworkowa i tak dalej, i tak dalej. Nie, mówmy o rodzinie, że jest to związek mężczyzny i kobiety, którzy są ze sobą w związku, którzy otwierają się na potomstwo. To jest małżeństwo, to jest rodzina. I musimy, mówię to specjalnie mocno, musimy o to zawalczyć. Abyś nie mówił, no, taka rodzina, inna rodzina. Nie, rodzina to jest związek mężczyzny i kobiety, związany ze sobą związkiem stałym, sakramentalnym, bądź chociaż cywilnym i otwartym na potomstwo. Starajmy się wystrzegać tego języka ostrego, krytycznego, negowania drugiego człowieka. Starajmy się mówić właśnie o rodzinie według pewnych zasad savoir-vivre. Mówić pięknie, pozytywnie po to, aby rodzina kojarzyła się z tym miejscem, gdzie każdy jest dobrze przyjmowany, gdzie każdy może czuć się po prostu u siebie. Świadome stosowanie, używanie w powiązaniu z rodziną i małżeństwem takich słów jak miłość, więzi, troska, czułość. To jest to miejsce, gdzie o tym mamy mówić, gdzie mamy wiązać silnie te słowa. Więc nie tak, jak niektórzy próbują nam pokazywać, rodzina wielodzietna patologia, rodzina katolicka alkoholizm. Nie, wiążmy to, używajmy świadomie, wracajmy do tego, pokazujmy. Rodzina to miłość, więzi, troska, czułość, bliskość i tak dalej, i tak dalej. Dbanie o estetykę też materiałów, które robimy. Jeżeli mówimy o małżeństwie, rodzinie, niech to będzie dobry papier, niech to będzie dobry projekt. Niech to, że ktoś widzi małżeństwo, rodzina, kojarzy mu się jako rzeczywistość piękna, dobra, profesjonalna, także w wykonaniu naszych materiałów. Wreszcie ujednolicenie narracji o rodzinie we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami. To jest nieraz ciężko, bo GUS inaczej mówi o rodzinie i tak dalej, ale szukajmy tego wspólnego mianownika, abyśmy posługiwali się tymi samymi terminami i abyśmy w ten sposób mogli rzeczywiście realizować to, co jest właściwe. Na koniec, naprawdę na koniec, krótka anegdotka, która ja uwielbiam ją, ale myślę, że nadaje się także do naszego spotkania. Otóż w pewnej synagodze modlił się młody Żyd, kiwał się, Boże, Jahwe, Ty wiesz, że ja jestem biedny, moja żona jest chora, dzieci muszą iść do szkoły, daj mi $100 i ja będę bardzo szczęśliwy, zadowolony. I tak się kiwał, tą modlitwę powtarzał. W pewnym momencie poczuł, że ktoś do niego podszedł, odwrócił się, za nim stał taki stary Żyd, dał mu te $100, mówi do niego, młody, masz te $100, idź już stąd, nie przeszkadzaj nam, bo my się tu modlimy o naprawdę duże pieniądze. I tu też jesteśmy, żeby się modlić o duże pieniądze, o całość prawdy o małżeństwie, rodzinie, tym się ucieszyć o małżeństwie, o rodzinie i nie mówić, że chcemy jakieś minimum. Chcemy całą radość Pana Boga, maksymalne zaangażowanie, maksymalne działanie, bo rodzina jest czymś najpiękniejszym, a Bóg dał to w nasze serca. Bardzo dziękuję za uwagę.